przed mikrofonem Magdalena Zbyrud-Wiśniewska. Witam w Regionach Kultury na antenie Radio Kraków Kultura. Jak dziś mogłaby wyglądać ostatnia wieczerza? Przez wiele lat zadawał sobie to pytanie tarnowski artysta Piotr Franciszek Barszczowski. Odpowiedź mu się przyśniła, a realizacja była na tyle dobra, że została doceniona na Biennale we Florencji. W programie o autorskiej technice neowitrażu oraz o znaku krzyża. Zapraszam.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
W Tarnowskim Teatrze prezentowany jest neowitraż pod tytułem Ostatnia wieczerza XXI wieku Piotra Franciszka Barszczowskiego, który jest dziś gościem Regionów Kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią.
Piotr Barszczowski to artysta plastyk i fotografik, projektant komunikacji wizualnej, teolog i pedagog. Ale zanim porozmawiamy o tym konkretnym dziele, to chciałabym, żeby Pan wyjaśnił, na czym polega Pana autorska technika neowitrażu.
Są to prace, kompozycje, projekty plastyczne w konwencji witrażowej. To znaczy, w takiej sferze, warstwie wizualnej przypominają witraż, bardziej ten secesyjny niż klasyczny, niż ten średniowieczny, który znamy z kościołów gotyckich, a tworzony jest współczesną, nowoczesną techniką przy pomocy programów graficznych, fotografii cyfrowej. Od ponad 20 lat fotografuję fragmenty przedmiotów w fotografii, którą się nazywa makro, czyli z bardzo bliska, około centymetra do od 2 centymetrów, i fotografii mikroskopowej, która polega na fotografowaniu przez sprzęt wysokiej jakości, mikroskopy. Są to fotografie, tak jak już powiedziałem, z bardzo niewielkiej odległości, z bardzo bliska, faktur, struktur przeróżnych przedmiotów. Jest to fotografia na tyle blisko i wykadrowana, że już nie widać, o jaki przedmiot chodzi. Skupiam się wyłącznie na tej fakturze, na kolorze i na fakturze powierzchni, tak aby korzystać z niej w przyszłości jak z farby, jak z materiału malarskiego. W cudzysłowie maluję swoje kompozycje przy pomocy fragmentów fotografii. I przykładowo, jeżeli w kompozycji, w której występuje zieleń, potrzebuję tej zieleni, to wybieram z banku fotografii kilkaset zdjęć i tu nie ma znaczenia, jakich przedmiotów. Czy to będzie butelka plastikowa, czy to będzie kamień szlachetny, czy jakiś minerał, czy jeszcze coś innego, czy może fragment wody pod mikroskopem o zabarwieniu zielonym. Ale najważniejsze jest to, że zielony kolor dominuje w tej próbce i skupiam się jeszcze na fakturze oraz na perspektywie fotografii, bo robię fotografię nie tylko na wprost, ale pod różnymi kątami i z różnym oświetleniem, więc mam dosyć duży taki bank fotografii różnych, jednego przedmiotu, ale w różnych wariantach i mam z czego wybierać, żeby wstawić takie szkiełko, też w cudzysłowie szkiełko, we fragment wcześniejszej kompozycji plastycznej.
Zastanowiło mnie, jak pan opisuje foldery w komputerze. Kolorami?
Tak. To są takie dominanty barwne, jak paleta. Wszystkie podstawowe kolory. Jeżeli chodzi o drukarnię, no to musi być wszystko przetworzone na cmyk, tak zwany. Ale poza drukarnią, albo przed drukarnią, kiedy pracuję jako plastyk, artysta, malarz cyfrowy, to mieszam kolory tak, jak się miesza naturalnie farby na palecie, olejne czy tempery.
Rozmawiamy dziś o pana dziele Ostatnia wieczerza. Pierwsza prezentacja zaplanowana była na 2020 rok, ale nie doszła do skutku, to z uwagi na pandemię. Została przełożona na rok później, 2021. Jak rezonowało to dzieło w Tyńcu?
Może na wstępie powiem o pomyśle na tą prezentację. Tak jak pani powiedziała, miała nastąpić prezentacja, odsłonięcie dzieła w roku 2020, Wielki Czwartek. Niestety ze względu na pandemię zdecydowaliśmy na odroczenie. Odroczenie niewiele pomogło, ponieważ dalej były obostrzenia i tylko kilka osób mogło uczestniczyć fizycznie w odsłonięciu pracy. Natomiast no, już świat się przyzwyczaił do prezentacji wideo w internecie. To o tyle można było przedstawić jeszcze większej liczbie odbiorców pracę. Pierwotnie nazwa tej pracy, tego kolażu wielkiego, ten kolaż miał się nazywać Ostatnia Wieczerza 2020. Przez odroczenie postanowiłem zmienić nazwę w związku z rokiem, ale też wiekiem na XXI wieku. Z tą cyfrą rzymską 21 zaraz po Ostatniej Wieczerzy. Jaki był odbiór? Mam nadzieję, że dobry, że ten właściwy. Decyzja o tym miejscu, moja prośba do opata, czy mógłbym tam zaprezentować, odsłonić pracę, wynikała z tego, że jest to miejsce niezwykłe, szczególne, gdzie można autentycznie kontemplować, modlić się, zastanowić się nad wieloma rzeczami. Z miejsca niezwykłe i każdej osobie polecam. Ci, którzy znają Tyniec, to wiedzą, o czym mówię, a ci, którzy jeszcze nie byli, to tym osobom bardzo, bardzo polecam, żeby odwiedzili to święte miejsce.
Skąd u pana tak silna fascynacja tą sceną biblijną, sceną Ostatniej Wieczerzy?
Różne dzieła robiły na mnie wrażenie, tak jak i na koleżankach, kolegach z Liceum Plastycznego. Lekcje historii sztuki były lekcjami bardzo ważnymi i z każdym rokiem życia człowiek się przekonuje o tym, jak ważnymi, jak bardzo wpłynęły wtedy na nas, jak cały czas wpływają, jak rozumiemy wszystkie dzieła architektury, malarstwa, rysunku, innych wariacji na temat plastyki i tego, co człowiek myśli, tworzy plastycznie. To właśnie wtedy pod koniec, albo to była czwarta, albo piąta klasa, raczej piąta klasa Liceum Plastycznego, mieliśmy zajęcia z historii sztuki na temat renesansu, renesans włoski, no i oczywiście musiała się pojawić praca, dzieło Leonarda da Vinci. Mówiło się wtedy jeszcze o fresku, teraz się mówi o malowidle ściennym ze względu na to, że eksperymentował Da Vinci i te farby, które powinien wykorzystać do tworzenia fresków, wymieszał z farbami olejnymi.
Już wtedy pojawiła się myśl, żeby stanąć naprzeciw tej kompozycji Leonarda da Vinci.
Tak, taki byłem niegrzeczny, taki byłem niesforny,
odważny,
ambitny. Zastanowiłem się nad tym, jak wyglądałaby moja ostatnia wieczerza. Bardzo trudno jest się oderwać wszystkim właściwie artystom, którzy podejmują ten temat, od tej długiej ławy, słynnej długiej ławy kompozycji poziomej, która wydawała mi się też przez wiele lat, że jest autorską kompozycją mistrza da Vinci'ego. Tymczasem po wieloletnich studiach dowiedziałem się, że 50 lat wcześniej ta kompozycja już była tworzona przez innych artystów. Właściwie da Vinci dostał zlecenie na coś, co było już znane i popularne. Można wręcz powiedzieć, użyć tego słowa popularne we Włoszech. I była to kompozycja o charakterze biesiadnym. No też chciałbym, mogę rozczarować w tym momencie osoby, które twierdzą, że Ostatnia Wieczerza da Vinci'ego to jest święty obraz, który przedstawia prawdę prawdziwą. No niestety nie. To było takie wyobrażenie Włochów, którzy mieli największą swobodę w czasach inkwizycji. W Hiszpanii na przykład by nie przeszła taka kompozycja, a we Włoszech tak. I jest to coś, co możemy nazywać kompozycją biesiadną, weselną. Na wzór ten, który dotarł do nas, do Polski, Polski też i proszę sobie wyobrazić teraz w środku lata wesele, jest stół, kilka stołów połączonych, biały obrus, w głównym miejscu para młoda i najbliżsi rodzina, rodzice i rodzina tych państwa młodych. No to jest ta konwencja takiego wesela. Trochę Włosi to wymieszali z kaną galilejską. Tak sobie wyobrażali i mieli taką swobodę teologiczną i plastyczną do wyobrażania. Byli też artyści renesansu, którzy kompletnie przesadzali i tworzyli pracę ze wszystkim, tylko nie z apostołami i z Chrystusem. To znaczy dosłownie, byli tam, najważniejsze postaci były, ale mało widoczne. To nie było dla artysty tak ważne w tym momencie. Mógł sobie na to pozwolić. Ale to była przesada w drugą stronę. Na podobieństwo tego, co dziś też oglądamy w sztuce współczesnej, że artysta może wszystko, prawda? Ale jednak normalny człowiek wyczuwa, że są pewne granice, których nie powinno się przekroczyć. Coś chcemy powiedzieć, opowiedzieć na jakiś temat, ale nie powinniśmy przesadzić.
Kompozycja to jedno, ale chciałabym zapytać o pana poszukiwania nowej perspektywy.
Tak, to jest kontynuacja tej myśli, że bardzo chciałem, byłem ambitny, chciałem stworzyć coś nowego, ale wciąż, tak jak wielu artystów, tworzyłem w poziomie, to po pierwsze, za długim stołem. Nie mogłem się od tego oderwać od wielu lat. Mimo wielu szkiców nie byłem zadowolony. To wciąż był Da Vinci. To był rodzaj pastiszu. Takich tysiące można znaleźć w internecie dziś na temat Da Vinci'ego, a tylko podstawia się tam inne postaci. No, przykładowo Myszkę Miki albo Gwiezdne Wojny za tym samym stołem i są różne ostatnie wieczerze. No, to jest taka zabawa, powiedziałbym, nic poważnego. I co tutaj zrobić, żeby oderwać się od tego, żeby stworzyć coś nowego? Drążyłem ten temat, nieustannie myślałem o tym i sen dał mi odpowiedź. Przyśniła mi się perspektywa Ducha Świętego. Kilkanaście lat temu. Jedynie tak mogłem nazwać jako artysta, jako teolog perspektywą Ducha Świętego. Dziś, no zwłaszcza młodzież Włosi we Florencji, to zaskoczyli mnie mile taką nazwą, że jest to perspektywa drona. No i faktycznie coś z tego jest. No być może, gdybym dziś ustawiał statystów, może posłużyłbym się dronem, a tak to jeszcze klasycznie musiałem ustawić przy sesji fotograficznej konstrukcję rusztowanie, na którym wisiałem z góry i fotografowałem 26 osób.
26 osób. Pan wspomniał o statystach. Ile ostatecznie osób współpracowało z panem przy tworzeniu tego neowitrażu? No i dodajmy też, że te prace poprzedzał casting.
W tym szkicu po wizji sennej widziałem 17 osób. To już była pewna nowość, że nie 13 osób, postaci, tylko więcej. Dlatego, że chciałem powiedzieć o pewnej tajemniczej postaci, która jest wymieniona w Biblii, mężczyzny niosącego wodę, dlatego, że chciałem pokazać Matkę Jezusa, Maryję i jeszcze o paru osobach wtedy myślałem, naszkicowałem je i tak ten pomysł, szkic dotrwał do roku 2019, kiedy postanowiłem, to jest ten moment, kiedy muszę nareszcie coś popchnąć do przodu ten pomysł i zrealizować, no, przynajmniej spróbować casting jakiś zrobić. Poprosiłem znajome firmy, aby sponsorowały, aby mi pomogły, wsparły mnie w tym przedsięwzięciu. Dzięki tej pomocy mogłem ogłosić profesjonalnie taki casting, zrobić casting profesjonalny z plakatami, z ogłoszeniem wcześniejszym, dzięki któremu miało się zgłosić, nie wiedziałem, ile się zgłosi osób, tylko chodziło o wybranie 17. Na casting zgłosiło się 26 osób. Czyli wystarczyło kilka osób odrzucić później przy wyborze, przy selekcji, zostawić 17. Pojechałem z tym na ten tak zwany wybór, selekcję do Tyńca, gdzie we własnej celi mogłem się zastanowić, kontemplować, wyciągnąłem wszystkie zdjęcia i zastanawiałem się już nad doborem konkretnych osób do konkretnych postaci. I coś mi cały czas mówiło, nie wybieraj. Nie wybieraj. No, źle się z tym w ogóle czułem, że mam wybierać kogoś, kto ma być na tej ostatniej wieczerzy. Stwierdziłem, że wszystkie zaangażuję osoby. To była kwestia tylko tego, żeby w kompozycji dodać jeszcze pewne miejsca, dodać pewne postaci, które będą odgrywały również ważne role, swoje role w tej scenie. Martwiłem się jedynie jako plastyk, jako artysta, jak ja sobie poradzę. Nie jestem Janem Matejką, żeby tworzyć pracę z tak dużą ilością postaci. No po prostu, no powiem szczerze, bałem się trochę tego. Do tej pory tworzyłem pracę z jedną postacią. I to i tak trwało, tworzenie takiej pracy.
A czy już wtedy pan wiedział, że ten stół będzie miał formę krzyża, a nie prostokąta?
Tak, to krzyż z sześciu stołów, to przyśnił mi się. To była część
element
snu, tak. Ten widok z góry z sześcioma stołami kwadratowymi, to jest ważne. Można też mówić o siatce technicznej sześcianu, kostki do gry. Specjalnie mówię kostki do gry, dlatego że chodzi też w tej pracy o pewien element losu. Raz mówimy dzięki Bogu, raz mówimy o losie, jak dobrze, że tak się stało, jakie szczęście. No jest pewien sposób na to, żeby pogodzić los z Bogiem, bo ktoś kiedyś powiedział, że los to jest Bóg, który działa incognito. I to jest takie mądre zdanie, które ratuje nas w takiej sytuacji. Gdy nawet osoba duchowna czasem powie coś tak o losie, prawda? Zamiast dziękować Bogu,
no
mamy taką tendencję.
O losie ponury.
Tak, tak. I no, myślę, że to jest takie dobre rozwiązanie, mądre tego małego dylematu, konfliktu. Te stoły mają nieprzypadkową ilość talerzy. Te talerze, to teraz Państwu podpowiem, zdradzę pewną tajemnicę, są symbolem tego losu. Kostki, siatki technicznej, kostki do gry z układem sprawiedliwym. To też jest ważne. Matematycy wiedzą, o co chodzi, bo tutaj można by było mówić o prawdopodobieństwie. Jaki układ oczek na kostce daje układ sprawiedliwy, a jaki jest niesprawiedliwy. Tu jest przedstawiony przeze mnie przy pomocy talerzy ustawionych na stołach układ sprawiedliwy. To taki, który po przeciwległych ściankach daje zawsze sumę 7 i w sumie 21. To polecam Państwu spojrzenie na tą pracę od tej nawet strony.
Oglądanie tego dzieła jest, no powiedziałabym, wyzwaniem intelektualnym, dlatego że bardzo dużą część stanowią tutaj ukryte znaki i symbole. Czy miał pan, no, nie wiem jak to ująć, no, zaryzykuję satysfakcję doszukiwania się czy umieszczania pewnych rzeczy w swojej pracy?
Nie wiem, nie nazwałbym tak tego, że satysfakcję, tylko jakaś taka się radość z tego, że mogłem w tej jednej pracy przedstawić w sposób wizualny, plastyczny całą, prawie całą wiedzę, jaką zdobyłem w dwóch szkołach, uczelniach, akademiach, Akademii Sztuk Pięknych oraz Papieskiej Akademii Teologicznej, która teraz obecnie nazywa się Uniwersytetem Papieskim. Wszystko, co wiedziałem, wszystko, co mnie intrygowało, nurtowało w teologii, ten moment ostatniej wieczerzy wskazania zdrajcy i wiele, wiele innych motywów z historii sztuki, które tutaj zawarłem, pewna technika, którą Państwo tutaj dostrzeżecie, która się nazywa tenebryzmem w sztuce, czyli wyłanianiem z ciemności, którą znamy z Caravaggia, z prac dzieł Caravaggia czy Rembrandta, pomogła mi nie tylko poradzić sobie z tak dużą ilością postaci, ale też z ukryciem wielu znaków i symboli. No bo nawet, no proszę sobie wyobrazić, gdyby to nie było ukryte w ciemności i wszystko było wyraźne, no to byłby rodzaj bitwy pod Grunwaldem, gdzie wszystko jest jednakowo oświetlone, wszystko jest jednakowo ważne, wszystko musiało być bardzo precyzyjne. To znaczy, u mnie to też jest bardzo precyzyjne, tylko że należy podświetlić pewną partię, żeby dostrzec pewne szczegóły. Ale główna myśl, żeby skoncentrować się na tych 6 stołach. Dla ateisty to będą tylko stoły. 6 stołów albo z pizzerii, albo z baru mlecznego. Dla człowieka wierzącego, głęboko wierzącego, to od razu będzie krzyż Chrystusa, krzyż łaciński, który tworzą stoły. I ludzie, którzy są wokół.
Nie wspomnieliśmy jeszcze o bardzo ważnej kwestii. Pan mówił na samym początku naszej rozmowy o mikro i makrofotografii, która składa się na pana autorską technikę. W tym przypadku, w przypadku ostatniej wieczerzy, fotografował pan chleb i wino.
Jest to znak i symbol Eucharystii, ustanowienia Eucharystii przez Jezusa Chrystusa w tym momencie ostatniej wieczerzy, w momencie Paschy. Chrystus zaprosił swoich uczniów na Paschę, na ostatnią wieczerzę i ustanowił sakrament Eucharystii. Stąd mój pomysł, skoro w mojej technice, w neowitrażu tworzę fragmentami fotografii różnych przedmiotów, to tutaj tymi przedmiotami, nie mogły to być przypadkowe przedmioty. Postanowiłem, że będzie to chleb i wino i przez kilka lat fotografowałem zarówno kłosy zbóż w polach letnich, wakacyjnych, fotografowałem mąkę różnego rodzaju i pieczywo różnego rodzaju, różne chleby, przekroje, zarówno w fotografii makro, czyli z bardzo bliska, jak i mikrofotografii pod mikroskopem. I tu się zaczęły niezwykłe historie, przygody, bo nikt się nie spodziewał, nawet pracownicy, którzy obsługują mikroskop elektronowy w grupie Azoty, jedząc śniadanie drugie, nigdy nie pomyśleli, żeby kromkę chleba podłożyć pod mikroskop i zobaczyć, jak wygląda w powiększeniu 200 od 200 razy do 2000. Zaczynają się kratery, zaczyna się kosmos, zaczynają się inne planety, wszechświat cały. Przy największym powiększeniu to było chyba największe zaskoczenie dla mnie i dla osób, które tam wtedy były przy mikroskopie, że zobaczyliśmy coś w rodzaju mgławic, czyli to samo, bardzo podobny obraz do tego, który oglądamy, astronomowie oglądają przez teleskopy astronomiczne, patrząc gdzieś w najdalsze części kosmosu. Bardzo podobny obraz. Też zobaczyliśmy pod mikroskopem, patrząc na coś bardzo małego, daleko, ale małe, mgławice. Tak jak na niebie, jak w kosmosie. To było prawie że mistyczne doświadczenie przy fotografowaniu. I później tymi fotografiami zarówno chleba, jak i wina malowałem, w cudzysłowie malowałem całą kompozycję. Po rysunku, po szkielecie wypełniałem, jak jeszcze 100 lat temu w technice klasycznej wypełnia się fragmentami szkiełek szkła witrażowego.
Ten neowitraż zaistniał na Biennale we Florencji. Międzynarodowe jury zadecydowało o przyznaniu prestiżowej nagrody Lorenzo in Magnifico. To wspaniałe ukoronowanie tak długiego procesu.
Bardzo się cieszyłem, z tym, że chciałbym Państwu powiedzieć o pewnej mojej refleksji, takim do przeżyciu, które miałem. Festiwal we Florencji trwał 10 dni. Od samego początku przy bardzo dużej ilości gości, miłośników sztuki, miałem z nimi kontakt i miałem to poczucie, odczucie, że to jest praca, na którą czekali. Kilkanaście razy dziennie słyszałem w różnych językach, najczęściej w angielskim i we włoskim, że to jest praca, która z nimi nareszcie rozmawia. Miłośnicy sztuki tęsknili za obrazem, który ma właśnie znaki, ma symbole, jest metaforą, jest rodzajem modlitwy, kontemplacji. Stają przed nim i ten obraz, postacie, które są na tym obrazie, rozmawiają z nimi. Zostało to dostrzeżone przez miłośników sztuki, gości festiwalu Biennale we Florencji. Zostało później w ostatnich dniach docenione przez jury. I tutaj moja podwójna radość, że nastąpiła zgodność, że nareszcie nie było pewnej sztuczności, jakiegoś fałszu ze strony, no niestety, jury, co obserwuję od wielu, wielu lat, że co innego myślą, a co innego powiedzą, co innego nagrodzą. Nie jest to i nie było prawie przez kilkanaście lat zgodne z opinią człowieka stającego przed obrazem. Tylko ciągle to było ze strony tych osób pytanie, no co autor miał na myśli? Ja tego nie rozumiem, nie czuję tu tego, nie czuję tej sztuki. A tutaj nastąpiła zgodność, dlatego z tego powodu jestem dumny i ja się cieszyłem już od pierwszych dni i to była dla mnie największa nagroda. Więc trochę tak paradoksalnie, jak ogłoszono tą nagrodę, to ja z takim spokojem do niej podszedłem, bo ta opinia osób, miłośników sztuki była dla mnie najważniejsza, najcenniejsza. Medal złoty był takim potwierdzeniem. A na sam koniec, jak już się wszyscy pakowali, to jeszcze zawołali organizatorzy artystów: nie odjeżdżajcie jeszcze, nie pakujcie się, wejdźcie na chwilę tutaj do auli, mamy coś do ogłoszenia. I okazało się, że jeszcze był jeden konkurs publiczności, czyli zebrane głosy, nawet o tym nie wiedziałem, nie myślałem, że przez system telefonów, smartfonów ludzie głosują, goście festiwalu. I okazało się, że zagłosowali największą ilością głosów też na ostatnią wieczerzę XXI wieku.
Pozwoli pan, że tę część naszej rozmowy zakończę słowami Barbary Schabowskiej, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, dzięki któremu to instytutowi zresztą możliwa była prezentacja tego dzieła we Florencji.
To prawda, jestem bardzo wdzięczny instytutowi.
Prezentacja ostatniej wieczerzy XXI wieku tworzy przestrzeń do dyskusji o duchowości w sztuce współczesnej. Piotr Barszczowski reprezentuje to wszystko, co przez wieki było dobre i wartościowe w dziełach polskich mistrzów. Szanowni Państwo, ostatnią wieczerzę Piotra Barszczowskiego można oglądać aktualnie w Teatrze imienia Ludwika Solskiego, do czego zachęcamy. Ale Piotr Barszczowski zostaje jeszcze z nami. Za moment wracamy do rozmowy. Teraz to już będzie rozmowa o krzyżach.
Regiony kultury.
Wracamy do rozmowy z Piotrem Franciszkiem Barszczowskim, tarnowskim artystą tworzącym w autorskiej technice neowitrażu. Piotr Barszczowski jest także teologiem i autorem pracy doktorskiej Krzyż Praznak. Panie Piotrze, ile udało się panu wyłonić krzyży czy motywów krzyża?
Przez 2 do 4 lat zbierałem krzyże, wszystkie możliwe warianty, opcje, szkice, wzory i udało mi się uzbierać około 8 tysięcy, co było dla mnie wielkim, wielkim zaskoczeniem, ponieważ gdy przystępowałem do pracy nad zbiorem, to marzyło mi się, żeby uzbierać 100 wzorów, takie, które można opisać, gdzie dotychczas w pewnych opracowaniach naukowych spotykało się od 30 do 50 wzorów opisanych przez autorów z konkretnymi nazwami, opisem tych krzyży. Ostatecznie te 8 tysięcy zebranych wzorów przesiałem. Wykonałem taką selekcję, aby nie było zbyt podobnych do siebie wariantów. Odrzuciłem też dużo zniszczonych wzorów, których nie dałoby się odtworzyć, albo są też również podobne do czegoś, co już mam. I zostało 4 tysiące, czyli przez pół nastąpiła ta selekcja. Z tych 4 tysięcy wyselekcjonowałem 300, które mogłem opisać. Czyli tutaj jest to największe porównanie, że wcześniej autorzy pisali o maksymalnie 50 wzorach, które możemy nazywać, są znanymi krzyżami, które mają swoje konkretne nazwy, jak na przykład prawosławny, łaciński, grecki, biskupi i tak dalej, heraldyczne również. To uzbierałem do 300 takich wzorów.
Te liczby, o których pan mówi, są imponujące ze względu na to, jak prosty jest to znak, przecięcie przecież dwóch linii zaledwie.
To prawda. To było moje niezwykłe odkrycie, że jako plastyka, jako projektanta nawet, nie od strony teologicznej patrząc, lecz od strony graficznej, plastycznej, wizualnej, gdzie jakbym miał podjąć taki temat, ktoś by mi powiedział, proszę zaprojektować krzyż, no to co tutaj można zmienić, zrobić
nowego? Co jeszcze można dodać?
Przy dwóch kreskach pionowej i poziomej. A jednak przy tym badaniu, przy tych studiach, wcześniej kolekcjonowaniu, a później analizie takiej wizualnej, bo na tym polega ta moja praca doktorska, że zestawiłem to w takich tabelach porównawczych. Nie tylko chronologicznie, ale też te najbliższe sobie wzory, podobne do siebie wizualnie. Czyli zrobiłem taką analizę oprócz tej historycznej, oprócz wiedzy na temat, co ten znak oznaczał, czym jest, gdzie znaleziony, to tak po prostu czysto w warstwie plastycznej, że jest jeden do drugiego podobny. I wtedy pojawiały się kolejne pytania i zaskakujące, no, zagadki po prostu. Dlatego, że jeden znak był z Egiptu, drugi był z Wysp Wielkanocnych, trzeci był z jaskini w Szwecji i jeszcze jakiś znak, na przykład rodowy, heraldyczny z Japonii. I one były bardzo podobne do siebie. Uczymy się do tej pory, w podręcznikach mamy napisane, że te kultury, bo jeszcze to jest ważne, nie powiedziałem, że one pochodzą z kilku tysięcy lat przed naszą erą, prawda? I uczy się nas, że te cywilizacje nie miały ze sobą kontaktu. Różnie się to tłumaczy i psychologia na ten temat ma swoje hipotezy i archeologia no ciekawe, najbardziej mnie to ciekawiło ze względu właśnie wizualny. Skąd to podobieństwo, mimo tak dużych odległości kultur, które wiemy, uczymy się, że nie miały ze sobą kontaktu. I takie zestawienie w ilości 4000 sztuk wzorów wykonałem, zaprojektowałem w postaci książki, która ma 500 stron z analizą naukową, z analizą wizualną, z opisem. Także wydaje mi się, że zrobiłem dość dużo w tym temacie. Sam byłem zaskoczony. Osoby, które będą oglądały, już oglądały tą książkę, też są zaskoczone tym, jak dużo można było zebrać, jak dużo można w ogóle powiedzieć na temat tego znaku pionu i poziomu. I jak dużo jeszcze będzie można zrobić w tym temacie. Tworzyłem tą książkę z myślą o wielu osobach, no nie tylko tak ogólnie zainteresowanych tematem krzyża od strony chrześcijaństwa, ale też od strony naukowej. Dla archeologów, historyków sztuki i można było tu jeszcze wymieniać wiele, wiele osób specjalności naukowych.
Zastosował pan pewien podział na krzyże i quasi-krzyże. Dlaczego właśnie tak?
Przede wszystkim ze względu na chronologię, która układa nam całą historię krzyża. Później ze względu, tak jak mówiłem wcześniej, wizualnych, takich projektowych, czysto projektowych konstrukcji, co tutaj można jeszcze zrobić. Później według ornamentyki, wariantów stylistycznych, to jest kolejna warstwa w tej książce, ale główna przy tej chronologii wynikała z pewnych okresów w historii ludzkości. Czyli zaczynając od prahistorii, gdzie pierwsze znaki w jaskini możemy odnaleźć i je analizować sprzed około 12 tysięcy lat. To są takie znaki już udokumentowane, pewne, choć jest pewne znalezisko z jaskini na Węgrzech, z jaskini, która się nazywa Tata. Tam na muszli pewnego skorupiaka jest zrobiony krzyż, który jest zwykłym, prostym krzyżem. Dwie kreski, pionowa i pozioma, w kółku, ale to koło to jest tą muszlą skorupiaka. I teraz się naukowcy zastanawiają nad tym, czy już chodziło o koło, czy to tylko był materiał, na którym narysowano. No z całą pewnością tu raczej wszyscy są zgodni co do tego, że był to pierwszy znak solarny, że był to przez wiele tysięcy lat kult Słońca, Boga Słońca, który co jakiś czas przeradzał się w kult osoby, która była personifikacją tego Słońca. Znakiem chrześcijańskim nie od razu stał się też ten krzyż.
I o to chciałam zapytać.
Nie chodziło
rozmawiamy w
narzędzie tortur, na którym cierpiał i zmarł Jezus Chrystus. Tu też coraz częściej zgodni są historycy, badacze tematu, że ten krzyż Golgoty miał kształt litery T. To również jest krzyż, to jest również rodzaj krzyża, ale ten, który my identyfikujemy jako znak, symbol chrześcijaństwa, czyli łaciński, z ramieniem dolnym wydłużonym, jest znakiem zaproponowanym w późniejszych wiekach. Zaczęło się od krzyża solarnego, czyli krzyża równoramiennego, który zaproponował mnich koptyjski, Pachomiusz w IV wieku i zaproponował, żeby ten znak, który starożytni znali, którym był znany znak Słońca, stał się znakiem Chrystusa, nowego Słońca. Do dziś słyszymy zambony, niektórzy duchowni mówią, że Chrystus nowe Słońce. To z Biblii też wynika, ale też z wielowiekowej tradycji, że Słońce jest dla nas największym takim bóstwem i od strony teologicznej, ale też wizualnej. Proszę spojrzeć na to, jak wygląda monstrancja. Jest to w takiej warstwie plastycznej, wyłącznie plastycznej, identyfikacja Słońca. No i tu zgodzimy się z każdą osobą duchowną, która powie, że jest to nowe Słońce, Chrystus nowe Słońce. Nowy obraz, nowe oblicze.
Krzyżem jest także swastyka. Niestety, no chyba wszyscy mamy to wrażenie, że budzą się demony przeszłości, ale okazuje się, że swastyka miała nieco inne znaczenie. Dziś nacechowana jednoznacznie negatywnie, a tymczasem to nieco bardziej złożone.
Nieszczęśliwie kojarzymy swastykę z faszyzmem, z Adolfem Hitlerem. Nieszczęście to polegało, powiedziałbym, bo tak kiedyś zatytułowałem artykuł na temat swastyki, nieszczęśliwy znak szczęścia. I to nieszczęście polegało na tym, że ten znak, który przez tysiące lat znaczył, mówił o szczęściu, został wybierany co kilka tysięcy lat przez takich złych ludzi, jak Adolf Hitler i innych dyktatorów. To właśnie z tego powodu, że zebrałem w tej jednej książce kilka tysięcy znaków, to zestawiłem też swastyki ze sobą. I co się okazało, że co kilka tysięcy lat swastyka jest znakiem znienawidzonym, ale pomiędzy tymi okresami są dłuższe okresy, gdzie ten znak jest znakiem szczęścia. I są na to dowody, potwierdzenia w archeologii. 12 tysięcy lat temu w Armenii na ścianach jaskiń swastyka była malowana jako obiekt, który lata po niebie, z nieba nadchodzi, a pod nią poniżej małe figurki postaci ludzkich strzelają z łuku do tej swastyki. No to jest jakieś świadectwo, że coś było nie tak z tą swastyką. Później, przez kilka tysięcy lat, był to znak szczęścia. Oznaczał słońce na nieboskłonie w ruchu. Te ramiona złamane miały oznaczać, że słońce się porusza po nieboskłonie swoim charakterystycznym ruchem łukowym. To miały być też koła i były koła Rydwanu boskiego, Boga Słońca, który różnie był w różnych kulturach nazywany. I później nastąpił znowu moment. Bogini Asztarte była bardzo złą boginią, wojowniczką, która torturowała jeńców i jej też przypisywano ten znak swastyki. I po 6000 lat mamy Adolfa Hitlera, który albo dzięki doradcom, albo sam wpadł na ten pomysł, żeby ten znak szczęścia zamienić w tak jakby szczęście dla niego, ale jednak pewna nieszczerość tutaj nastąpiła, która nie miała szans na powodzenie.
Praca Krzyż Praznak jest pracą zamkniętą, ale czy pan także zamknął się na poszukiwanie kolejnych
nie jest zamkniętą, absolutnie
zależności, podobieństw?
Tak mnie wciągnęła ta praca badawcza, że nieustannie zbieram krzyże. Pracę doktorską obroniłem 10 lat temu na Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Form Przemysłowych w Krakowie. Przez ten czas zebrałem kolejne przykłady. Internet i jego siła, moc bardzo mi pomogły, bo proszę sobie wyobrazić, często o tym myślę, że gdyby nie internet, to ja musiałbym poświęcić całe życie, być archeologiem lub antropologiem, który jeździłby po różnych kontynentach, zajęłoby mi to całe życie na zbieranie i uzbierałbym może 200-300 wzorów i opisał je. Może byłyby to dokładniejsze opisy, bo rozmawiałbym z tubylcami, rozmawiałbym z przedstawicielami różnych kultur, którzy by mi opowiedzieli mity, legendy, no ale nie uzbierałbym aż tylu znaków i w tak krótkim, można powiedzieć, czasie w porównaniu do tego, co 100 lat temu naukowiec musiałby zrobić. I mam te nowe wzory, tworzę je jako aneks i przy wydaniu, które mam nadzieję, że nastąpi nareszcie po 10 latach, być może będzie to wydawnictwo mojej uczelni, na której pracuję w Tarnowie, że będę mógł dołączyć aneksy. Jak również, tu chciałem się pochwalić, że poprosiłem artystów, projektantów o to, żeby wypowiedzieli się na ten temat, no bo niby dlaczego nie miało być takiego aneksu, takiego działu tego zbioru, co artyści XXI wieku na ten temat mówią.
Gościem Regionów Kultury na antenie Radio Kraków Kultura w Wielki Czwartek, nie bez przyczyny, Piotr Franciszek Barszczowski, autor neowitrażu Ostatnia Wieczerza XXI wieku. Te prace mogą Państwo aktualnie oglądać w Teatrze imienia Ludwika Sulskiego w Tarnowie. A dodam także, Piotr Franciszek Barszczowski jest autorem pracy doktorskiej Krzyż Praznak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Ja się nazywam Magdalena Zbrud-Wiśniewska i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.